Saga Egmont przedstawia Monika Hołyk-Arora. Takie tam babskie zapiski. Czyta Monika Chrzanowska. Grudzień. Wszyscy faceci to świnie. 4 grudnia, poniedziałek, 6:15. Wstałam z przekonaniem, że dziś jest pierwszy dzień reszty mojego życia. Euforia jednak nie trwała zbyt długo. Lustro w łazience ukazywało szarą rzeczywistość. Przez zapuchnięte oczy patrzyła na mnie ta sama, co przedtem twarz niespełna 30-letniej kobiety. Sylwii Trzewińskiej. Włosy po źle przespanej nocy sterczały we wszystkie strony i w żaden możliwy sposób nie można ich było ujarzmić. Ponad rok temu przeczytałam w jakimś kobiecym piśmie, że faceci szaleją za długowłosymi dziewczynami. Zapuściłam je i co? Żaden sensowny mężczyzna się nie pojawił. Za to przybyło kłopotów z codziennym doprowadzeniem się do stanu używalności. Cóż, patrząc obiektywnie, reszta postaci też nie jest oszałamiająca. Gazety zewsząd atakują nas obrazem idealnych, szczupłych, ponętnych istot, ale większość z nas ich nie przypomina. Bez problemu potrafię wskazać kilka miejsc, które chętnie bym wyszczupliła o parę centymetrów. 6:45. Po porannym prysznicu i filiżance kawy postanowiłam zdobyć się ponownie na odrobinę entuzjazmu. W końcu mam pracę. Może niezbyt dobrze płatną, ale w dzisiejszych warunkach to i tak ogromny sukces. Powinnam cieszyć się z tego, co mam. Ale jak, skoro chcę od życia więcej? 7:10. Do pracy mogę dostać się tylko w jeden sposób. Autobusem linii 26, co po 7 rano w Lublinie graniczy wręcz z cudem. Tłumy studentów jadących na poranne wykłady przepychają się między sfrustrowanymi ludźmi śpieszącymi do pracy. Po kwadransie spędzonym w nieludzkim ścisku, śnieg padający zwolna na dworze powitać można tylko w jeden sposób. Niemal z radością. 7:55. Pamiętając o danej sobie obietnicy, rześkim krokiem wkroczyłam do pracy, mrucząc pod nosem więcej entuzjazmu. Biuro mieszczące się w 3-pokojowym mieszkaniu zawsze sprawiało wrażenie przytulnego. Spojrzałam na Aleksandrę, kobietę pracującą biurko w biurko ze mną. Pełni ona nieformalną funkcję firmowego punktu informacyjnego. Zawsze pierwsza wie kto, gdzie, co, kiedy. Uśmiechnęłam się mówiąc dzień dobry i zabrałam się do pracy. 13:15. Męski głos usłyszany w oddali skutecznie odciągnął moją uwagę od dokumentów leżących na biurku. Bez trudu go rozpoznałam. Bo czy kobieta ma jakieś trudności w poznaniu swego ukochanego, o którym śni po nocach? To jeden z naszych stałych klientów. Rafał Studziński. Właściciel małej firmy handlowej, która ostatnimi czasy zaczęła świetnie prosperować. Tymczasem obiekt moich myśli stanął w drzwiach, aby się przywitać. Jak zwykle na jego widok zaparło mi dech w piersiach. To ucieleśnienie marzeń każdej kobiety i to niezależnie od jej wieku. Wysoki, całkiem nieźle zbudowany blondyn. Zawsze krótko ostrzyżony. I te źrenice, w których czai się mała, radosna iskierka. Kilka wieków temu bez trudu mógłby uchodzić za przywódcę wikingów. Przed oczami stanęły mi najróżniejsze obrazy. On i ja na plaży, w czasie romantycznej kolacji przy świecach, w miłosnym uścisku. Kiedy ocknęłam się z rozmarzenia, jego już nie było. Normalka. Wspaniali faceci zawsze znikają. 19:45. Wieczór. Jak zwykle siedzę w domu, opychając się słodyczami i wlepiając oczy w telewizor. A nuż pokażą coś ciekawego. Nie zdążyłam tego sprawdzić, gdyż telefon rozdzwonił się na dobre. Wyłączyłam głos i niechętnie zwlekłam się z kanapy. Sylwia Trzewińska, słucham.
Witaj, kochanie.
No tak, tego było mi trzeba. Pogawędki z mamą.
Miło, że dzwonisz, coś się stało?
Oczywiście. Pamiętasz, że w sobotę tata obchodzi 55. urodziny? Ostatnio co roku zaznaczam tę datę na czerwono. Człowiek raz zapomni i każdy robi z tego wielkie halo. Ile razy mam pokutować za nadmiar nauki przed egzaminami i sklerozę? Nigdy nie przywiązuję uwagi do dat.
Jasne. Jak czuje się nasz jubilat?
Dobrze. Rozumiem, że pojawisz się u nas w sobotę o 18:00. Kolejny zjazd rodzinki. Z pewnością zachowany zostanie stały harmonogram wieczoru. Jak co roku zostanie poruszony temat polityki, a następnie wszyscy zajmą się omawianiem życia tych nieobecnych i oczywiście mojego.
Nie mogłabym tego przegapić.
To cudownie. Mam dla ciebie również pewną niespodziankę.
Przyjeżdża ktoś, kogo dawno nie widziałaś.
No nie. Tylko nie ona, błagam. Będę już grzeczna.
Pomyślałam, widząc oczyma wyobraźni ciotkę Karolinę, która wprost nie może żyć bez wydawania kogoś za mąż. Zafundowała tę przyjemność swoim trzem córeczkom, zanim każda z nich ukończyła 22 rok życia. Teraz chce się zająć mną, beznadziejnym przypadkiem, starą panną, jak to określiła. 6 grudnia, środa, 6:25. Obudziłam się w świetnym humorze. Zerwałam się z łóżka i poszłam zaparzyć kawę. Przeszukałam cały dom, ale niestety nie znalazłam prezentu w postaci wspaniałego faceta czekającego właśnie na mnie. A to pech. 14:10. W pracy nie wydarzyło się nic godnego uwagi. Same rachunki i kolejne ciągi liczb. W końcu naszła mnie pewna myśl. Życie toczy się poza moją rzeczywistością. Każdy dzień jest taki sam jak kilka poprzednich. Siedzę w biurze, a może tam na świecie książę z bajki na białym rumaku czeka właśnie na mnie? A może jednak nie? 21:25. Właśnie zaczęłam oglądać transmisję losowania dużego lotka, gdy zadzwonił telefon. Dlaczego akurat teraz, przez te 5 minut, 2 razy w tygodniu, wszyscy mogliby mi dać spokój? Nie mając innego wyjścia, słuchałam wyników, rozmawiając równocześnie z moją wieloletnią przyjaciółką Anną Dudek.
Nie wiem, co zrobić.
Zaczęła z rozpaczonym głosem.
Którego wybrać?
O tak, rzeczywiście ciężki dylemat. Dosłownie na miarę życia i śmierci. Z którym ze swoich facetów ma pójść na Sylwestra?
Kogo najbardziej lubisz?
Spytałam z lekką dozą naiwności.
Przecież to nie jest najważniejsze. Chodzi o wygląd, pozycję.
Wykrzyknęła moja rozmówczyni, sprowadzając mnie na ziemię.
No tak.
A ja głupia myślałam, że ona chce po prostu miło spędzić nadchodzącego Sylwestra i tańczyć do białego rana. Chciałabym mieć takie problemy. Odkąd pamiętam, Anka otrzymywała od życia wszystko, co najlepsze, i to dokładnie wtedy, kiedy miała na to ochotę. Mimo iż jesteśmy rówieśniczkami, do tej pory nie zajęła się żadną porządną pracą, ponieważ nie zaszła taka potrzeba. Bogaci, przystojni mężczyźni kręcili się przy niej jak ćmy krążące wokół światła. Niektórzy zachowywali się jak małe pieski, pudelki salonowe, spragnione czułego gestu ze strony swojej pani. Jednak owa pani była nieugięta. Ani razu nie wyróżniła żadnego z nich, traktując wszystkich jak osobiste zabawki. Też bym tak chciała, ale... cóż. Anka pod każdym względem przewyższa mnie o niebo. To tak jakby porównywać poloneza z najwyższej klasy samochodem sportowym. Ten pierwszy po prostu nie ma najmniejszych szans. 8 grudnia, piątek. 13:50. Znowu go widziałam. Przyszedł do biura pani Janiny, mojej przełożonej. Ubrany na czarno wyglądał wspaniale. Chcę tego faceta, chociaż na krótko. Jestem pewna, że Anka znalazłaby dla niego tylko jedno określenie. Czysty seks. W tym jednym przypadku z całą pewnością przychyliłabym się do jej opinii. 14:25.
Rafał wychodzi. Co za szkoda.
W pewnym momencie wydawało mi się, że posłał mi tajemniczy uśmiech, ale to z pewnością tylko moja wybujała wyobraźnia. Bo dlaczego taki przystojny mężczyzna, mogący zdobyć najpiękniejszą z kobiet, miałby zwrócić uwagę na mnie? Niepozornego kopciuszka lub, jak kto woli, brzydkie kaczątko. 16:15.
Nadal nie znalazłam odpowiedniego prezentu dla taty.
Przedzieranie się między niezliczoną liczbą zakochanych par wybierających wspólnie prezenty świąteczne okazało się męczącym zajęciem. Szczerze mówiąc, już po kwadransie zrobiło mi się niedobrze od nadmiaru szczęścia i pozytywnych uczuć. Niestrudzenie jednak spacerowałam wśród kolejnych stoisk. W końcu znalazłam prezent idealny. Elegancki krawat.
Mało oryginalne.
Wiem o tym, ale jakoś ostatnio opuściła mnie wena twórcza i nie sypię pomysłami jak z rękawa. 9 grudnia. Sobota. Urodziny taty. 7:50. Od samego rana jest pochmurno. Nawet pogoda nie stara się podnosić mnie na duchu. Wewnętrzny głos podpowiada, że dziś nic dobrego na pewno mnie nie spotka. Mimo późnej pory nie chce mi się nawet wstać z łóżka. Zresztą po co? Do wieczora zostało jeszcze mnóstwo czasu. Dodatkowo przytłacza mnie wizja spotkania z ciotką. Znowu ta masa pytań w stylu: kochanie, masz prawie 30 lat, spotykasz się już z kimś? Lub: Kasia urodziła pierwsze dziecko, mając 24 lata. Na co ty czekasz, dziewczyno? Ten, kto powiedział, że z rodziną najlepiej wychodzi się na zdjęciu, miał zupełną rację. Gdyby to spotkanie nie było związane z urodzinami ojca, najchętniej wykręciłabym się jakąś chorobą. Niestety, przed tym wieczorem uratować może mnie jedynie pobyt w roli ofiary na ostrym dyżurze. 17:10. Gdy wychodziłam, zadzwonił telefon. Okazało się, że to mama.
Kochanie, proszę, postaraj się nie spóźnić. Wszyscy bardzo liczą na twoją obecność.
Nie wątpię. Pewnie ciotka Karolina już ostrzy sobie pazurki i zastanawia się, jak najskuteczniej mi dogryźć i wpędzić w depresję. Nie martw się, mamo, przyjadę na czas. Oby moje słowa się nie spełniły. Niech wydarzy się coś, co mnie opóźni, jakiś drobny wypadek na drodze, objazd przez połowę miasta z powodu niespodziewanych robót drogowych, cokolwiek. Wiem, po prostu czuję, że spotka mnie coś złego na tym przyjęciu. 17:55. Moje przeczucia spełniły się, zanim jeszcze dotarłam do domu rodziców. Właśnie przechodziłam przez jedną z osiedlowych uliczek, zazwyczaj pustych, kiedy nagle zza zakrętu od strony bloku rodziców wyjechało czarne Renault Megane i opryskało mnie błotem po sam czubek głowy. Kierowca nawet się nie zatrzymał, aby przeprosić. Mam nadzieję, cwaniaczku, że twoje piękne auto padnie ofiarą jakiegoś okolicznego złodzieja. Mruknęłam pod nosem. Wściekła na cały świat ruszyłam przed siebie. 18:10. Tata jak zwykle prezentuje się wspaniale. Zważywszy na jego miłość do garniturów, krawat nie był takim złym pomysłem. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Powiedziałam, wręczając mu prezent. Dużo zdrowia, szczęścia i spełnienia marzeń osobistych. Dziękuję, córeczko. Wkroczyłam do pokoju z lekką obawą. Ku mojemu ogromnemu zaskoczeniu nie ujrzałam ciotki Karoliny. Nigdzie też nie dostrzegłam żadnej z jej ukochanych, zamężnych córeczek. Natomiast w jednej chwili rozpoznałam przyjaciółkę mamy, panią Zofię Przedleską. Powitaniom nie było końca.
Sylwio, jak ty się zmieniłaś?
Zachwycała się pani Zosia, oglądając mnie od stóp do głów. Tak, ostatnio, gdy mnie widziała, ważyłam całe 11 kilogramów mniej.
Trudno cię poznać.
Powróciła do porzuconego na moment tematu.
Tak samo jak mojego kochanego Michała.
Kiedy tylko wypowiedziała te słowa, w pamięci pojawił się obraz chłopaka, którego poznałam, mając jakieś 15 lat. Chudy jak patyk, z krótko ściętymi, ciemnymi włosami. Ciekawe, jak teraz wygląda. Znajoma rodziców niemal natychmiast odpowiedziała na to niezadane głośno pytanie.
Zaraz tu będzie miał tylko zaparkować samochód. Powspominacie sobie dawne czasy?
Wiem, że was młodych nasze rozmowy bardzo nudzą.
Wcale nie, zaprzeczyłam od razu, raczej z grzeczności niż z przekonania.
Kochanie, w naszym wieku zaczynamy wspominać rówieśników, którzy już opuścili nasz świat.
Przecież pani tak samo jak moi rodzice jest jeszcze młoda.
Dziękuję za pocieszenie, ale obie wiemy, że nie jest to do końca prawda. Michał jest dla ciebie znacznie bardziej odpowiednim towarzystwem.
Jakby na potwierdzenie tych słów rozległ się dźwięk domofonu. Chwilę potem w drzwiach pojawił się młody mężczyzna, zupełnie niepodobny do chłopaka, którego zapamiętałam jako dobrego przyjaciela. Czarne włosy już jakiś czas temu nie widziały nożyczek fryzjera, przez co opadają lekko na szyję. Dodatkowo urósł jeszcze od naszego ostatniego spotkania i stracił patykowatą sylwetkę. Pewnie ma duże powodzenie w Warszawie. W czasie, gdy ja przyglądałam mu się uważnie, on zdążył złożyć życzenia jubilatowi i spokojnym krokiem wszedł do pokoju pełniącego dziś funkcję salonu. 23:10. Wieczór był udany, jeśli przemilczeć moją ogromną niechęć do Michała. Nie widzieliśmy się ponad 10 lat. Wyjechał zaraz po mojej maturze do Warszawy, został tam i uległ całkowitej metamorfozie. Przedtem był moim dobrym kolegą, mającym podobne spojrzenie na świat, a teraz zachowuje się jak ktoś obcy, ktoś, kogo zupełnie nie znam. Warszawa jest cudowna, nie to co Lublin. Nie mogę wyjść z podziwu, że wy tutaj dajecie sobie radę. Taki wąski rynek pracy.
A agencja reklamowa, w której pracuję? Coś niesamowitego. Do tego dochodzą zarobki, nieporównywalnie wyższe oczywiście.
Jeśli kogoś bawi układanie hasełek reklamujących kolejne pasty do zębów, to dlaczego nie? Jakby tego wszystkiego było mało, w pewnym momencie naszła mnie ochota, aby ukatrupić go własnymi rękoma. Stało się tak po wysłuchaniu jego opinii o Lublinie, mieście, w którym przecież się urodził i dorastał.
Macie tu jakieś rozrywki? O ile wiem, nikt ciekawy nie przyjeżdża na koncerty, przynajmniej tak mi się wydaje.
Jeśli ktoś by go posłuchał, to nie znając prawdy, doszedłby do wniosku, że to jakaś zabita dechami dziura, a nie miasto wojewódzkie. Nie rozumiem, co się z nim stało. Przedtem był wrażliwy na uczucia innych, teraz jest bardziej skoncentrowany na samym sobie. Dlaczego tak się zmienił? Jedyną pociechą jest fakt, iż nie będę musiała często go widywać, bo podobno rzadko wpada w odwiedziny do matki. Po tym wszystkim, co dziś usłyszałam, zdecydowanie nie polubiłam nowej osobowości dawnego kolegi. Szczerze mówiąc, nie jestem pewna, czy przypadkiem nie wolałabym słuchać ciotki Karoliny i jej wywodów na temat mojego zrujnowanego życia uczuciowego. Chyba łatwiej byłoby mi przełknąć docinki dotyczące staropanieństwa i ciut przy dłużej tuszy. 23:15. Pogoda znacznie się pogorszyła. Świat za oknami wygląda teraz tak, jakby zaraz miał nastąpić jakiś kataklizm lub koniec świata.
Kochanie, możesz zostać u nas do rana, zaproponowała mama.
Nie, za 10 minut mam ostatni trolejbus do domu. Muszę już uciekać. Zaczęłam żegnać się ze wszystkimi obecnymi, gdy niespodziewanie podszedł do mnie Michał.
Może ja pomogę, chętnie cię odwiozę.
Próbowałam grzecznie odmówić, ale wszyscy zebrani zachwycili się tą propozycją. Na ich czele stanęła oczywiście rodzicielka tego młodego człowieka.
Tak, kochanie, odwieź Sylwię do domu. Ja tymczasem porozmawiam sobie z naszym drogim jubilatem i Marysią.
Cóż miałam robić? Poddałam się. Nakładając płaszcz, przygotowywałam się psychicznie do wysłuchania następnego wykładu na temat interesującej pracy w agencji reklamowej, jednocześnie wymyślając po cichu wrednemu kierowcy, który udekorował mój czarny płaszcz. Trudno opisać moje zdziwienie, kiedy parę minut później owe czarne Renault podjechało przed klatkę, a za jego kierownicą znajdował się Michał. Moja wrogość do niego po raz kolejny wzrosła.
To ty!
Krzyknęłam.
Co?
Spytał zdezorientowany, otwierając przede mną drzwi samochodu.
Ochlapałeś mnie błotem przed 18:00.
Niemożliwe, nikogo nie widziałem.
Poznaję ten samochód.
W takim razie przepraszam.
Też mi coś. Założę się, że nawet nie czujesz się winny z tego powodu. Przez całą drogę do domu kolega z dzieciństwa wypytywał mnie o ostatnie 10 lat, tylko bardziej szczegółowo niż przy naszych rodzicach i gościach.
Zdradź kilka sekretów ze swojego życia.
Zagadał ponownie. Nie posiadam takich, wszyscy wiedzą o mnie wszystko.
Na pewno ukrywasz jakąś mroczną tajemnicę.
Rzucił uśmiechając się lekko.
Ależ on jest irytujący.
Co go obchodzą moje prywatne sprawy?
Niech lepiej zajmie się swoimi głupimi reklamówkami. On jednak nie zaprzestał wywiadu. Jak tylko mogłam, unikałam szczegółowych odpowiedzi. W końcu dotarliśmy na miejsce. Szybko się z nim pożegnałam i uciekłam do klatki. 12 grudnia, wtorek. 13:50. Jak zwykle, nudny dzień w pracy. Pisma, rachunki i nigdzie nie widać ich końca. Siedziałam zagłębiona w papierach, kiedy w biurze pojawił się Rafał. Jak zwykle liczby przed oczami zaczęły mi tańczyć w rytm nadawany przez serce. Ależ on jest męski. Pomyślałam, gdy uśmiechnął się do mnie, a potem zniknął w gabinecie szefowej. 14:25. Kiedy stamtąd wychodził, akurat byłam w pokoju sama, bo Ola poszła zaparzyć kawę. Siadając na sąsiednim krześle, powiedział:
Pani Sylwio, tak się zastanawiałem, czy dziś po pracy nie wypiłaby pani ze mną kawy w pobliskiej kafejce?
Przez moment wydawało mi się, że śnię. Przecież to nie może być prawda. Nie byłam w stanie wydobyć z siebie żadnego dźwięku.
Zgadza się pani?
Spytał ponownie.
Tak, bardzo chętnie.
Odpowiedziałam jakimś nienaturalnym głosem.
Kończy pani pracę o 16:00, czy tak?
Tak.
Zatem będę czekał. Do zobaczenia.
Resztę dnia pamiętam jak przez mgłę. Byłam tak niewiarygodnie szczęśliwa, że nic, zupełnie nic nie było w stanie zepsuć mi humoru. Praca dosłownie pali mi się w dłoniach. Dopiero teraz wiem, czego może dokonać odrobina szczęścia w miłości. 16:00. Punktualnie wyszłam z biura, a Rafał już na mnie czekał tuż za rogiem. W takich momentach jak ten nic nie ma najmniejszego znaczenia. Z mojego punktu widzenia istnieliśmy tylko my. Rafał i ja. Nigdy więcej. Muszę przyznać, że od dawna chciałem panią poprosić o spotkanie. Powiedział w pewnym momencie. Ujął delikatnie moją dłoń w swoje silne ręce.
Sylwio, oczarowałaś mnie od pierwszego wejrzenia.
Wszystko nabrało nowego blasku. Stało się dobre i cudowne. Niebo spowite szarymi chmurami przybrało dla mnie barwę najpiękniejszego lazuru, jaki uchwycić można tylko w krajach śródziemnomorskich. 21:30. Po dzisiejszym dniu mogę dojść tylko do jednego wniosku. Życie jest bardzo dziwne i zaskakujące. Potrafi zmienić całkowicie swój kierunek w ciągu zaledwie kilku minut. Wreszcie jestem szczęśliwa. 15 grudnia. Piątek. 22:30. Całe życie nabrało barw. Nigdy nie spodziewałam się, że coś takiego może mieć miejsce. Pamiętam radość młodzieńczych spotkań, pierwsze randki, ale to, co teraz przeżywam, jest takie nierealne, że sama nie wiem, czy śnię, czy też to wreszcie dzieje się naprawdę. Do tej pory, czytając wielkie dzieła literatury, dochodziłam do wniosku, że miłość zdolna pokonać wszelkie trudności to bzdura. Ale teraz wcale nie jestem tego taka pewna. Z drugiej strony, czy to na pewno jest miłość? Nie wiem. Czy ktokolwiek z nas wie to od razu? Chyba nie. Do tej świadomości trzeba dojrzeć. Mimo całej tej radości targają mną też sprzeczne uczucia. Czy to normalne, że bogaty i szalenie przystojny mężczyzna zwrócił uwagę na mnie? Nie jestem ani oszałamiająco piękna, ani zgrabna, ani bogata. Zwykła młoda dziewczyna, jedna z tysięcy, jakie chodzą po ulicach każdego dnia. Może to prawda, zafascynowałam go, tylko sama nie mogę do końca w to uwierzyć i staram się znaleźć dziurę w całym. W tej chwili robię tylko jedno, próbując zepsuć domysłami własne szczęście. Nie widziałam go wprawdzie od tamtego spotkania, co jest dość bolesne, bo strasznie za nim tęsknię, ale Rafał codziennie do mnie dzwoni wieczorem. Rozmawiamy, opowiadając sobie wzajemnie, jak nam minął dzień. Gdyby nie chciał się więcej ze mną spotkać, nie robiłby tego wszystkiego. 19 grudnia. Wtorek. 23:10. Zbliżają się święta Bożego Narodzenia, życie nabiera rozmachu. Porządki w domu, zakupy, wielkie gotowanie. Rafał znowu się odezwał, jednocześnie przeprosił, że wczoraj do mnie nie zatelefonował. Podobno był zajęty interesami. Czasami mi go żal. Jest taki zapracowany. Właściciela nie obowiązuje określony czas zajęć, z pewnością często musi brać nadgodziny. Kiedy zachodzi potrzeba, zapomina nawet o zbliżających się świętach. A to przecież najpiękniejsza część roku. Z drugiej strony widać, że jest ambitny i nie godzi się na to, co życie samo mu daje, ale stara się zdobyć od niego jak najwięcej. Mam zamęt w głowie. Serce mówi jedno, natomiast umysł podpowiada coś zupełnie innego. I na dodatek łapię się na tym, że myślę o Michale. Dlaczego? Przecież on żyje sobie szczęśliwie w Warszawie i zapomniał o mnie. Powinnam też tak zrobić, zwłaszcza, że Rafał zwrócił na mnie uwagę. Czasami sama siebie nie rozumiem. Nie wiem, czego chcę od życia. Zresztą Rafał to idealny mężczyzna. 22 grudnia, piątek. 18:50. Rafał jest taki sam jak inni faceci stąpający po tej ziemi, a może nawet gorszy. Pomyślałam, wracając prawie pustym autobusem do domu. Natomiast do opisania zachowania Anki D. po prostu brakuje mi słów. Czasami mam wrażenie, że spotykają mnie same niepowodzenia i nieszczęścia. Jak długo to będzie jeszcze trwać? Przecież jestem tylko człowiekiem i jak każdy na tym świecie potrzebuję odrobiny uczucia. Przesadzam? Wcale nie. Siedziałam sobie w małej kawiarence razem z Rafałem, kiedy nagle, jak spod ziemi, pojawiła się Anka. Narzekając na brak towarzystwa, dosiadła się do nas, nawet nie pytając, czy przypadkiem nie przeszkadza. Mogę zostać z wami? Spytała z miną niewiniątka. Nikt nie chciał spędzić ze mną tego wieczoru. Pożaliła się, patrząc na Rafała tymi swoimi dużymi oczyma.
Jakoś trudno mi w to uwierzyć.
Pomyślałam, odsuwając lekko swoje krzesło, by zrobić dla niej miejsce.
Ależ proszę bardzo.
Odezwał się szarmancko mężczyzna siedzący naprzeciwko mnie.
Nie można dopuścić, by taka czarująca istota jak pani spędziła samotnie piątkowy wieczór.
Z początku nic nie zapowiadało nadchodzącej katastrofy. Rafał nadal zajmował się głównie mną, czego Anka nie mogła znieść. W końcu to ona zawsze błyszczała najjaśniej. Nigdy mi to nie przeszkadzało, do dziś. Ale przecież to Rafał zaprosił mnie na kawę. Jednak moja droga przyjaciółka nie raczyła tego zauważyć. Ba, bezczelnie zaczęła go kokietować. Na co on odpowiadał równie ochoczo.
Zapytam z ciekawości, czym się pan zajmuje?
Zaświergotała radośnie.
Prowadzę własną firmę.
Odpowiedział nadal patrząc na mnie. Anka wydała z siebie cichy okrzyk zdumienia.
To niesamowite, pan musi być niezwykle inteligentny i zdecydowany. Interesy są takie trudne.
Nie mogłam wprost uwierzyć, że Ania zaczyna zachowywać się jak skończona idiotka, nie mająca o niczym pojęcia. Jeszcze chwila, a zacznie się dziwić, że samoloty same latają w powietrzu. Koniec końców oboje tak zagłębili się w rozmowie, że nawet nie zauważyli, kiedy wstałam od stolika. Przed opuszczeniem lokalu zapłaciłam za kawę oraz szarlotkę i ulotniłam się.
Co? Źle zrobiłam?
A może miałam się przyglądać, jak wzajemnie niemal wpadają sobie w ramiona? Przykro mi, to nie w moim stylu. Powinnam urządzić wielką scenę? W sumie niezły pomysł, ale też niezgodny z moimi poglądami. Na pewno nie poniżę się tak bardzo, by okazać swoją zazdrość. Jeszcze nigdy w życiu nie czułam się tak zdradzona jak dziś. I to przez kogo? Przez moją przyjaciółkę, którą znam od tylu lat. Miliony razy wysłuchiwałam jej zmartwień, bolączek i problemów. Zawsze doradzałam jej najlepiej, jak mogłam. Razem z nią przejmowałam się jej kłopotami. Pocieszałam w trudnych życiowych sytuacjach. Nawet gdy byłam na wakacjach, wspierałam ją chociaż listownie i telefonicznie. Razem oczekiwałyśmy na wyniki badań, gdy zaistniało podejrzenie, że jestem ze swoim byłym w ciąży. Stałyśmy się duchowymi siostrami. I właśnie dziś, parę dni przed moimi urodzinami, otrzymałam od siostry z wyboru najokrutniejszy z możliwych prezentów. Nóż wbity w plecy. A Rafał? Czy mogę go obwiniać? W pewnym stopniu na pewno. W końcu mógł nie reagować na zaczepki. Ale jaki mężczyzna oprze się pięknej, zmysłowej kobiecie? Prawie żaden. 19:15. Dochodząc do domu ze łzami w oczach, miałam cichą nadzieję, że ukryta pod kocem przeczekam resztę tego roku. Nie było mi to jednak dane. Na klatce pod moim mieszkaniem zastałam Michała Przedleckiego.
Czy mogłabyś mi pomóc?
Spytał, otwierając przede mną drzwi windy. Spojrzałam na niego mokrymi od łez oczyma. W jednym momencie zapomniałam, po co tu przyszedł.
Czy stało się coś złego?
Zajęta otwieraniem zamków, pokręciłam jedynie przecząco głową. Zresztą, co go mogą obchodzić moje problemy? W końcu to facet, z pewnością taki sam jak Rafał. Bez protestu przyjął moją milczącą odpowiedź, przynajmniej tak mi się zdawało. Jednak w przedpokoju wziął mnie za ramiona i zmuszając, abym spojrzała mu w oczy, ponowił pytanie.
Powiedz mi, zażądał, jeśli ktoś cię skrzywdził, policzę się z nim.
Akurat. A Atlantyda właśnie wynurza się z głębin morza lub oceanu, zależnie od tego, gdzie istniała przed zatopieniem.
Sylwio, odezwij się wreszcie, co się stało?
Początkowo nic nie zamierzałam mu mówić, ale nagromadzona złość, wymieszana z goryczą, stworzyła w moim wnętrzu wybuchową mieszankę.
Nic złego się nie stało, po prostu po raz kolejny w swoim życiu przekonałam się, że wszyscy mężczyźni na tej planecie to świnie. Masz jeszcze jakieś pytania?
Spojrzał na mnie trochę stępionym wzrokiem, ale nie odezwał się ani jednym słowem.
Chyba nie.
Odpowiedziałam sama sobie.
Widzę, że nie jesteś dziś zbyt pozytywnie nastawiona do facetów.
Rzucił w końcu, kierując się do drzwi.
I raczej nie będziesz chciała mi pomóc.
Jego słowa na moment odwróciły moją uwagę od własnych problemów. Swoją drogą ciekawe, po co tu przyszedł i w czym ja miałabym mu pomóc. Z nieco mniej wojowniczą miną zaprosiłam go na herbatę.
Zostań, przepraszam, że tak cię potraktowałam. Mam za sobą ciężkie popołudnie.
Początkowo rozmawialiśmy na neutralne tematy typu... Ładna dziś pogoda, nieprawdaż? W końcu Michał przekonał mnie, abym się zwierzyła i powiedziała, co tak bardzo wyprowadziło mnie z równowagi.
Wiesz, że możesz mi zaufać. Nieraz wysłuchiwałem twoich sercowych problemów. Moje rady okazywały się słuszne.
Niestety, w tym ma rację. Pamiętam, jak byłam w 3. klasie liceum i na śmierć zakochałam się w koledze z ławki. Nie wiedziałam jednak, co z tym faktem zrobić. Michał bardzo mi wtedy pomógł. Sam, będąc rok po maturze, miał o wiele większe doświadczenie w tych sprawach niż ja.
To nic takiego.
Zaczęłam jednocześnie przekonywać jego i siebie.
Przyjaciółka poderwała faceta, z którym chciałam się związać. Najlepiej opowiedz mi całą historię i nie stosuj żadnych skrótów myślowych.
Poprosił, a po wysłuchaniu całej historii rzekł.
Skoro tak się zachował, to nie jest ciebie wart.
A kto jest? Nikt. Zrozum, od prawie 30 lat jestem samotna. Najwyższy czas to zmienić. W tym momencie Michał stwierdził coś niesamowitego.
Mam rozwiązanie dla twojego i mojego problemu jednocześnie.
Brecisz. Stwierdziłam, przyglądając mu się dokładniej.
Wcale nie, wysłuchaj mnie.
Poprosił. Miał rację. Jak się okazało, jego dylemat dotyczy braku pomysłu na prezent świąteczny dla pani Zofii.
Zakupy zawsze poprawiają humor.
Rzekł na koniec.
Więc ty odzyskasz radość życia, a ja pozbędę się problemu, co dać mamie na gwiazdkę.
Kiedy opuchlizna z oczu zeszła, zapakował mnie do samochodu i razem pojechaliśmy do centrum handlowego jednego z hipermarketów. Ku memu zaskoczeniu, zakupy rzeczywiście odrobinę ulżyły złamanemu sercu i co lepsze, dostałam od losu możliwość spełnienia dobrego uczynku. 23 grudnia. Sobota. 7:50. Boże Narodzenie to mój ulubiony czas w roku, jednak te przygotowania potrafią dobić największych jego entuzjastów. Praca, sprzątanie, gotowanie i milion nieprzewidzianych rzeczy. Na szczęście zakupy w ostatniej chwili w tym roku mnie ominęły. Nie mogłabym stać teraz w kilometrowej kolejce z koszykiem wypchanym po brzegi. 9:30. Jednak pierwsza myśl o poranku nigdy nie jest słuszna. Kiedy zabrałam się do gotowania, wyszło na jaw, że popełniłam błąd. Zapomniałam o kilku drobiazgach i chcąc nie chcąc musiałam udać się do najbliższego sklepu, gdzie oczywiście zabrakło potrzebnych mi składników. 10:45. Koniec końców skończyłam w długim ogonku pobliskiego hipermarketu. Nie panowałby tu taki tłok, gdyby ci ludzie nie czekali z zakupami do ostatniej chwili. Wystarczyło trochę pomyśleć i to przewidzieć. Oni wszyscy sprzysięgli się chyba, aby jeszcze bardziej uprzykrzyć mi życie. Pomyślałam ze złością. Z drugiej strony też się tu znalazłam, więc również nie dopilnowałam wszystkich szczegółów. Prawda, ale ja zapomniałam tylko o kilku dodatkach. Pomyślałam, broniąc się jednocześnie przed samą sobą. Tak jakbym miała mało problemów i przygód w swoim życiu, jakiś młody facet uderzył mnie w łydkę ciężkim wózkiem i nie mówiąc nawet przepraszam, odszedł dalej. Nie ma co, mamy świetnie wychowane społeczeństwo. Każdy patrzy tylko na siebie i nawet nie zauważa, kiedy depcze po innych, chociażby tylko w sklepie. Przychodzi mi do głowy tylko jeden pomysł. Zakupy w hipermarkecie wymyślił jakiś sadysta na spółkę z masochistą. Wiecie, jak to jest. Stoicie w kolejce, w koszyku widać dno, natomiast kilkadziesiąt osób przed wami ciągle dokłada coś nowego do i tak wypchanych wózków. Potem zaczyna się podliczanie. Koniec końców, przed świętami spędzacie w sklepie do 4 godzin, które moglibyście spożytkować w lepszy sposób. 13:10. Udało się. Jestem w domu. Pomyślałam, wchodząc triumfalnie do mieszkania obładowana wypchanymi po brzegi siatkami. Koniec z tłokiem. Mam czym oddychać. Radość jednak nie trwała długo. Stało się coś takiego, że najchętniej dobrowolnie wróciłabym do tego zapchanego sklepu. Odbyłam rozmowę telefoniczną ze zdrajczynią roku. Jak gdyby nigdy nic, zadzwoniła do mnie.
Witaj, Sylwia, jak tam samopoczucie?
Spytała na pozór normalnym tonem. Ciekawe, czego ona ode mnie oczekuje. Pomyślałam, złoszcząc się.
Prawdy?
Jeśli tak, to powinnam poinformować ją, że gdybym była jej mechanikiem samochodowym, to powinna zacząć obawiać się o sprawność hamulców w swoim aucie.
Nie powiem jej tego oczywiście. Dziękuję, świetnie, chociaż jestem zmęczona, bo dopiero wróciłam z zakupów. A ty, droga Aniu, jak się dzisiaj miewasz?
Dobrze.
Przez moment opowiadała jakieś bzdury, by w końcu przystąpić do tematu dnia.
Powiedz mi szczerze, gniewasz się na mnie?
Co mam powiedzieć? Chyba nie uważa, iż przyznam, że planuję dla niej mały wypadek, który zapewni jej zejście śmiertelne z tego pięknego świata. Zresztą mamy święta, czas przebaczenia. Nie. Jej reakcja wprawiła mnie w zdumienie. Człowiek tu się stara, chce być uprzejmy i taktowny, a w odpowiedzi słyszy... Nie wierzę ci. Rafał zresztą też powiedział, że tak będzie. Sądzę nawet, że obraziłaś się na nas. W pewnym sensie nawet cię rozumiem. Cóż za wielkoduszność, rozumie mnie. Nie ma najmniejszego pojęcia, co czuję, wspominając wczorajsze popołudnie. Zostałam zdradzona przez najbliższą przyjaciółkę i faceta, o którym myślałam, że mu na mnie zależy. A wracając do jej pytania, co miałam zrobić, pogratulować udanej randki? Ponownie zapewniłam ją, że wszystko jest w porządku. Anka wykazała się jednak niesamowitą wprost inteligencją i stwierdziła, że to nieprawda. Przekonywanie zaczęło się więc od nowa. W ten sposób bezsensowna rozmowa toczyła się jeszcze kilka minut. Kiedy odłożyłam słuchawkę, poczułam pewnego rodzaju ulgę. Swoją drogą, życie jest ciekawe. Najpierw dokopuje człowiekowi niespodziewanie, a potem jeszcze zmusza do robienia dobrej miny do złej gry. Czy każdy z nas musi tego doświadczyć na własnej skórze? Pewnie tak. 13:55. Nie tracąc czasu, zabrałam się za przygotowywanie ciasta. Nie posunęłam się zbytnio w swej pracy, kiedy ciszę mieszkania przerwał dzwonek telefonu komórkowego. Miałam odebrać, ale spojrzałam na wyświetlony numer. Poznałam go bez problemu. To Rafał. Nie mam siły na kolejną rozmowę z cyklu. Czy Sylwia gniewa się z powodu małej zdrady? Wyłączyłam dzwonek, a telefon schowałam do torebki. Dlaczego wszyscy uparli się mnie męczyć? Mało im było wczoraj? Powinni dać mi spokój, by te wyjątkowe święta upłynęły mi w cichej, spokojnej atmosferze. Przez cały rok miałam dużo nerwów i stresów. Dlaczego los nie chce mi ich oszczędzić chociaż teraz? Niech lepiej mój pech przeniesie się na kogoś innego, bo ja mam go serdecznie dość. Przynajmniej teraz przede mną milsza część dnia. Pieczenie ciast. Zawsze można coś słodkiego uszczknąć. Krem lub polewę, czasem jakieś bakalie. To dobry czas dla takich łakomczuchów jak ja. Bez wyrzutów sumienia można jeść wszystko, na co ma się ochotę. Czy to nie piękne? Tak, ale zawsze po świętach pojawiają się nowe fałdki na brzuchu. A to już nie jest miłe. 21:40. Padam. Nie mam siły na nic. Ledwie dowlekłam się do telewizora, by obejrzeć losowanie dużego lotka. Powinnam coś wygrać, skoro ostatnio dostałam tyle kopniaków od losu. Moment wyczekiwania. Emocje rosną, poziom adrenaliny idzie w górę i... rozczarowanie. Znowu przegrałam. Padła tylko jedna ze skreślanych przeze mnie cyfr.